Mów do mnie wierszem i prozą.
Iwona Dębska, dobry wieczór. Witam też panią profesor Monikę Milewską. Dobry wieczór, pani profesor.
Dobry wieczór państwu.
Antropolożka historii, eseistka, poetka, bajkopisarka, autorka dramatów, tłumaczka. Ojej, dużo tego. Jeszcze można by coś dorzucić,
za dużo,
tak?
Brak czasu na sen.
No tak się zastanawiam, jak pani to wszystko ogarnia, jak pani to tworzy, no bo przecież to wymaga naprawdę sporego wysiłku intelektualnego. Ma pani na koncie kilka książek, ma pani na koncie też kilka tomików poetyckich, nowe w przygotowaniu, ponieważ dostała pani nagrodę, stypendium marszałka województwa, więc się tworzy, tak?
Tak, tworzy się. Im mniej jest czasu, tym więcej się tworzy. Dzisiaj nie miałam zupełnie czasu. Obudziłam się godzinę wcześniej w związku z tym i napisałam niespodzianie nowy wiersz.
A jak to się dzieje? Czy te literki, słowa jakoś przychodzą w głowie? Czy to jest trochę z pogranicza snu i jawy?
Może niekoniecznie literki, ale zdania. Jakaś pierwsza metafora. Mm-hmm. Pierwsza metafora, która się domaga wiersza.
Może to coś z podświadomości potem się nagle ujawnia i składa się w zdanie.
Nie wiem. Chyba mój pierwszy wiersz, który ukazał się drukiem, i to jeszcze ukazał się w tłumaczeniu we Francji, dzieli się z czytelnikami tą moją niewiedzą.
Z czego nie to wiem, się bierze?
Tak, nie wiem skąd poetycka. Te wiersze. One są jakby podrzucone, nie wiem przez kogo. I ja je tylko wysiaduję. Tak głosiła
jak
kura teza jajka, tego wiersza. Tak.
Zresztą zwierzęta są obecne w pani życiu właściwie od dziecka, bo gdyby nie ślimaki, oczywiście żartobliwie, być może nie byłoby wierszy. Ślimaki w Bułgarii.
Tak, tak. To ślimaki, które w swoich domkach niosły dziwną poetycką zawartość. Pojawiły się w moim życiu chyba w odpowiednim momencie, a w zasadzie ja je zgarnęłam. Bo postanowiłam stworzyć sobie taką małą hodowlę ślimaków, zupełnie non-profit. Miałam lat 5, byłam na wczasach w Bułgarii z rodzicami, takie typowe PRL-owskie wczasy zagraniczne. I z miłości do ślimaków przywłaszczyłam je sobie, jakby to można powiedzieć. I wtedy wydarzyła się katastrofa. Prawdziwa ślimakowa katastrofa, bo kiedy wracaliśmy z plaży późną porą, mama nadepnęła na tę moją rozwijającą się fantastycznie hodowlę. No i oczywiście wiązało się to z dziecięcymi łzami, z dziecięcą traumą, ale też z takim twardym postanowieniem. Ja muszę uczcić te ślimaki. Ja muszę te moje kochane zwierzątka
docenić, upamiętnić
i to na papierze. Tak na wieki wieków, bo przecież rękopisy nie płoną. Wtedy jeszcze pewnie tego nie wiedziałam. No i podyktowałam mamie moje pierwsze opowiadanie i natychmiast stwierdziłam, że to jest coś, czym chcę się zająć na zawsze.
I tak też się stało.
I tak też się stało. Postanowiłam wtedy zostać pisarką i jestem temu wierna.
To prawda, w tym roku mija 40 lat, jubileusz od ukazania się pani pierwszych wyzwań.
Zaistnienia w przestrzeni publicznej.
Jako poetka.
Tak. I to takiego bardzo mocnego wejścia. Nieomal wtedy chyba modny był już film Wejście Smoka, więc to było prawie takie wejście. Bo zaistniałam na antenie pierwszego programu Telewizji Polskiej. Z milionową zapewne oglądalnością, wielomilionową, bo wtedy nie było nawet dwóch programów, nie było żadnej konkurencji. O tej porze nie było dwójki, nie nadawała. Niedzielne południe i 13-letnia poetka na ekranie. Jej wiersz czyta aktor scen warszawskich Ryszard Bacciarelli, co też było dla mnie niesłychanym przeżyciem, bo ja byłam wtedy absolutnie zafascynowana epoką napoleońską, a Bacciarelli był z tych Bacciarelli, którzy na żywo uwieczniali, którzy jego praprzodek uwieczniał Napoleona, uwieczniał czasy napoleońskie. I tym bardziej mój wiersz Waterloo, czyli wspomnienia porucznika gwardii, stuzwrotkowy poemat, miał taką historyczną oprawę.
Aż 100 zwrotek miał ten
100 pomysł? 100 zwrotek, tak.
A pamięta pani chociaż jedną?
Na pamięć nie znam swoich wierszy. Nie odważę się zacytować, ale czytałam go nawet wczoraj, bo pracuję nad tomikiem, na który otrzymałam stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego.
Tak, wspominałyśmy o tym.
Tak, i to ma być tomik jubileuszowy. I z redaktorką uznałyśmy, że dobrze by było opublikować również te moje pierwociny, te wiersze jeszcze z dzieciństwa, czy bardzo, bardzo wczesnej młodości. I mam nadzieję, że również fragment tego poematu przejdzie tym razem próbę druku, próbę papieru. I właśnie odważę się pokazać kilka takich moich bardzo wczesnych utworów.
My dzisiaj skupiamy się głównie na ostatnim tomiku, czyli Królowa Karnawału, który też ma swoją historię, bo trochę przeleżał.
Oj tak, to był tomik, który pojawił się w bardzo złym czasie. Pojawił się w grudniu 2020 roku, wydany przez Stowarzyszenie Pisarzy Polskich w Warszawie, w serii, takiej dużej serii poetów związanych z SPP. I sami państwo słyszą, to był rok 2020, rok przeklęty. Można było ewentualnie promować go online, ale ja nie mogłam tego zrobić, ponieważ choroba odebrała mi na długie miesiące głos, więc wszelkie audycje online, a nawet radiowe, były w tym czasie niemożliwe. Myślę, że ludzie też zajmowali się trochę innymi sprawami, własnymi tragediami albo problemami życiowymi. To nie był czas na promocję tego tomiku. A później przyszły kolejne książki. Potem odzyskałam głos na szczęście, ale miałam bardzo wiele tym głosem do zrobienia z kolejnymi moimi książkami eseistycznymi, naukowymi, z dramatami chociażby. Więc tych książek po drodze było sporo, a ten tomik sobie leżał. I tak naprawdę dopiero Paweł Baranowski przypomniał mi o tym tomiku, wyciągnął go i on miał swoją pierwszą promocję po 5 latach w przystani poetyckiej Strych w listopadzie zeszłego roku.
To korzystając z tej pięknej sytuacji, że ma pani głos, to ja poproszę o przeczytanie wybranego wiersza. Mamy taką zasadę w tym programie, że czytamy albo z zaproszonym gościem, albo jeżeli jest to sam poeta, poetka, wiersze, więc to jest ta wyjątkowa i przyjemna dla nas sytuacja, że sama poetka, sama autorka jest w studiu. To bardzo proszę. Mm-hmm. Królowa Karnawału, przypomnę, tak. Taki ma tytuł.
To może przeczytam ten tytułowy wiersz,
no tak,
który
bardzo
sprawił, że ten tomik przeleżał tyle lat. A właściwie bohaterka sprawiła. Królowa Karnawału przyszła razem z tłumem na plac Świętego Marka. Tak jak inni, zadarła głowę i patrzyła na lot anioła z wyniosłej kampanili, z lazurowego nieba. O, Bella Italia! Nikt jej nie rozpoznał. Jak wielu innych nosiła przekrzywioną maskę z długim ptasim dziobem. Okoliczne stragany uginały się od takich weneckich maseczek. Il medico della peste. Wszystkie made in China. Potem chwyciła za ręce najbliżej stojących. Ruszył karnawałowy korowód na Piazza San Marco. Królowie i błazny, książęta, żebracy, pierroty, kolombiny, żołnierze i doktorzy, architekci i aktorzy, finansiści, futboliści, niezliczeni turyści, wszystkie narody świata poszły z nią w maskach w tan. Aż nagle zerwała własną. Tłum rozstąpił się. Muzyka ucichła, opustoszał plac. Stoi sama, z przekrzywioną twarzą, na pustej Piazza San Marco, na pustej Piazza San Pietro, na pustym Times Square, na pustym długim targu. Wzięła je w panowanie dawno wygnana królowa, bohaterka średniowiecznych kronik. Stoi i patrzy. W przekrzywionej koronie, jak cyfrowymi kanałami, płynie ludzki strach.
No cóż, mamy tutaj sakrum i profanum, mamy tutaj przeszłość i teraźniejszość. Jest to opowieść
o tym, co nas wszystkich spotkało, co spotkał nasz świat. O zarazie, która była bohaterką średniowiecznych kronik, a nagle stanęła przed nami w Jupiterach, w świetle reflektorów, przed kamerami na początku, a potem trafiła do naszych domów, do naszych szpitali, do naszych bliskich i pokazała, że historia nie jest przezwyciężona, że historia nie ma końca, że historia powraca w takim diabelskim kole.
No i też można powiedzieć, że maska wenecka nabrała podwójnego znaczenia.
Tak. Taka... Albo przywrócono jej to pierwotne znaczenie, bo przecież te maski Il Medico della Peste to były prawdziwe maski, paski, z których medycy chodzili wśród zadumionych, chodzili wśród zakażonych różnymi zarazami i chronili się w ten sposób przed nimi.
Pani profesor, jest pani też bohaterką filmu, bardzo niezwykłego, poetyckiego filmu, bo to film o poezji, o poetce, słowa jak warkocze. I tak sobie pomyślałam, bo też, jeżeli państwo nie znają pani profesor, to taki znak charakterystyczny to jest warkocz, który sięga za kolana. Tak. No, on jest jeszcze dłuższy, ale to nie ma znaczenia. To jest taki znak charakterystyczny.
Kiedyś w młodości sięgał. Ale no, prawie do stóp.
Ale pomyślałam sobie, że to jest świetna metafora i nie wiem, czy pani się z tym zgodzi, że rzeczywiście te słowa, one są tak misternie zaplatane, jak ten warkocz. Czy to pani pasuje?
Tak, bardzo, bo ja nawet napisałam kiedyś taki wiersz. Nie ma go w tym tomiku, czeka na nowy tomik, w którym rzeczywiście odwołuje się do metafory splatania słów w warkocz. Mhm. To jest wiersz zresztą o mowie ukraińskiej. Ale myślę, że to pasuje do w ogóle do zawodu poetyckiego, przynajmniej w moim wydaniu na pewno.
No to poprosimy o kolejny wiersz, który pani wybrała.
To może teraz wiersz o miłości.
Zawsze.
Przekorny.
Tak.
Prawdziwa miłość. W lesie starym, posiwiałym śniegiem, rudy lis tańczy fokstrota wśród brzóz. Jego tropy biegną równym ściegiem, chociaż łapy przeszywa srogi mróz. Lecz na mróz lis uwagi nie zwraca, wielka miłość go spala od środka. Serce lisa uderza w rytm tańca, dziś kobietę swego życia spotkał. Nie lisicę, lecz właśnie kobietę, rudą piękność o oczach zielonych, co spojrzały na lisa z zachwytem tak głębokim, że lis w nim utonął. Cóż, że dama ta nie była sama, na ramieniu myśliwego wsparta. Nie na strzelca, na lisa patrzała. Taka chwila i śmierci jest warta. Śmierć nadeszła następnego ranka wraz z myśliwym, co dla swojej miłej wstał o świcie, by spełnić zachciankę rudej damy marzącej o lisie. Już lis martwy tuli jej ramiona, szklanym wzrokiem spija słodkie lica. I kobieta powiedziała: kocham. Nie na strzelca patrząc, lecz na lisa.
Oj, przewrotna jest pani profesor. Też czuć, przynajmniej w tym ostatnim tomie, nie wiem, czy to jest taki znak charakterystyczny, że jest pani oszczędna w słowach, lubi pani metaforę, lubi pani ironię, dystans. Przygląda się pani sytuacji, tak? Tak jakbyśmy nie wchodzili tak bardzo głęboko, że ma pani pewnego rodzaju taką zbroję emocjonalną. Mm-hmm. Chociaż to oczywiście cały ten tom kipi od emocji, ale one właśnie nie są egzaltowane. Mm-hmm.
Tak, no myślę, że to jest no takie zabezpieczenie przed światem, który nas rani, który próbuje przebić się przez wszelkie nasze zbroje, z którym... No wiele razy sobie nie radzimy z jego ciosami, ale to pozwala przeżyć. To pozwala przeżyć może nawet bez depresji, która przecież grozi nam wszystkim.
No tak, jak ktoś ma jeszcze umiejętność przelania tych emocji na papier, to myślę, że najlepsza autoterapia, jaka może się przydarzyć. Jest pani też świetną obserwatorką życia. Teraz ja pozwolę sobie przeczytać jeden wiersz.
Proszę bardzo.
Dużo tu ironii. Jest akurat krótki. Wiersz zatytułowany Obniżka. Mało romantyczny tytuł. Ale posłuchajmy. Nasz diabeł nie ubiera się u Prady. Całe niedzielę spędza w pobliskiej galerii, poluje na okazję, nie na dusze zbłąkane na ruchomych schodach. Zamiast czarciego głazu dźwiga na plecach kanciastą bryłę lodówki. Musi zdążyć przed północą, zanim zamkną mu bramy do metra. To jakaś obserwacja taka jednostkowa czy ogólna?
Nie, nie. Myślę, że to obserwacja naszego współczesnego świata, który się w wielu obszarach bardzo zbanalizował.
To
nie
prawda.
Ma już bram piekieł. Są te bramy do metra, które o którejś godzinie właśnie też często o 12 się zamykają. Więc schodzimy poziom niżej. Czy w tym dokładnie odniesieniu wyżej, bo piekło jednak gdzieś pewnie jest. Tylko, że niżej, tylko, że nasze myśli już nie potrafią tam dotrzeć.
Pani profesor, niespodziewanie skończył nam się czas, bardzo żałuję.
Tak zwykle
to bywa, kiedy robi się naprawdę interesująco. Jest jeszcze jeden wiersz, który bardzo mi przypadł do gustu. Może pani zechciałaby przeczytać w tramwaju?
Właśnie ten wiersz chciałam przeczytać.
No to proszę bardzo, to będzie takie podsumowanie dzisiejszego spotkania.
Sierpniowy skwar. Ósemka wlecze się w nieskończoność. Pasażerowie spuścili głowy. Przez wąskie szpary wyszukiwarek śledzą wszechświat. Jak niewidomi opuszkami palców dotykają słów. A spod nich wyskakują giełdowe słupki i koty dyszące jak zmęczony tramwaj. Rośnie skwar, wydłużają się szyny. Topią się eleganckie obudowy smartfonów. Informacje zaczynają wyciekać i płyną wąską stróżką po podłodze tramwaju. Pasażerowie unoszą głowy. Ich wzrok stracił zasięg. Gorąco. Między ludźmi zaczynają pękać lody.
Bardzo dziękuję. Po więcej odsyłamy do tomu zatytułowanego Królowa Karnawału, którego autorką jest pani profesor Monika Milewska. Czekamy na kolejny tom.
Pisze się.
Dobrze, to jak się napisze, to ja zapraszam.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Życzymy miłego wieczoru. Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Iwona Dębska. Do usłyszenia. Dobrej nocy.
Mów do mnie wierszem i prozą.